ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam serdecznie. Witam panią doktor Hannę Machińską, byłą zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak skromnie panią przedstawiam. I zapytam, czy pani w pracy jest solistką?
O nie, nigdy nie byłam solistką. Nigdy nie byłam. I zawsze mówię o tym, że wszystkie moje działania to jest efekt pracy zespołowej.
No to ciekawe, bo właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Wiącek, zdymisjonował panią tak znienacka i właśnie takiego argumentu użył, że jednak on woli takich ludzi bardziej zespołowych. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych się za panią doktor wstawiło, protestowało przeciwko tej decyzji, więc jednak chyba nie jest pani solistką.
Chyba solistką nie, zwłaszcza, że zawsze tam, gdzie wiodły moje drogi, to zawsze byłam zespołem. Czasami były interwencje indywidualne w nocy, prawda, to było oczywiste. Natomiast podstawą sukcesu jest absolutnie praca zespołowa. I mam wrażenie, i takie mam przekazy, że tak powiem, od moich dawnych współpracowników, że oni sobie bardzo cenili. Przede wszystkim mieli poczucie też niezależności, poczucie, no to jest w ogóle świetny zespół, znakomity zespół.
Ale w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. No to do kogo oni będą teraz przychodzić po pomoc, na przykład na granicę z Białorusią?
Znaczy ja jestem tutaj o tyle spokojna, że na pewno Urząd Rzecznika będzie bardzo zorientowany na sprawy białoruskie. Czyli tu nie ma wyjścia. Być może, że w jakimś stopniu nadałam taki napęd tego typu działaniom, ale proszę mi wierzyć, że były działania widoczne, być może, że wtedy, kiedy ja tam uczestniczyłam, ale były działania mniej widoczne, a niezwykle skuteczne.
No ale to pani chodziła po lesie z aktywistami Grupy Granica.
Tak, tak. Ale chodziliśmy zespołowo. Mhm. Chodziliśmy, szukaliśmy w dramatycznych okolicznościach. Nieraz dzięki aktywistom i aktywistkom znajdowaliśmy ludzi w dramatycznej sytuacji. No i potem oczywiście cała ta procedura, żeby nie zostali oni poddani wywózkom. Mhm.
Łapanka, wywózka, te słowa tam wróciły na Podlasiu.
Wróciły i muszę powiedzieć, że w czasie jednego z moich wystąpień jakoś tak wdrukowało mi się to słowo pushback. Mhm. I pamiętam 16 stycznia miałam wykład w Polskiej Akademii Nauk i wstał jeden z uczestników, którego bardzo dobrze znam, z komisariatów różnych spotkaliśmy się, obywatel RP notabene, i mówi do mnie: proszę używać właściwej terminologii. I on ma absolutną rację. Pushback ludziom
nic nie mówi.
Nic nie mówi. Od tego momentu ja mu absolutnie przyznałam rację i powiedziałam: język musi być klarowny, język musi oddawać też grozę tej sytuacji.
Czyli wywózka.
Absolutnie wywózka.
Mówimy oczywiście o tych nielegalnych emigrantach, traktowanych bardzo źle przez polską straż.
Elegancko się nazywa nieregularni uchodźcy.
Nieregularnych uchodźców.
To są uchodźcy.
Uchodźcy. To rzeczywiście chyba jest ten obszar, bo mówi się o pani, muszę tak gwoli przybliżenia pani postaci naszym słuchaczom i słuchaczkom. Może jeszcze wrócę do takich dawniejszych czasów. Między rokiem 1991 a 2016 była pani szefem Biura Rady Europy w Polsce. I mam wrażenie, że jest pani w Europie bardziej znaną osobą niż tu. Czy może tak być?
Ja myślę, że nie, dlatego że oczywiście zakładałam pierwsze Biuro Rady Europy w Europie. to był projekt pilotażowy. To było przed wejściem Polski do Rady Europy.
Przygotowywała pani wejście nasze do Unii.
Wejście do Rady Europy. I stąd tyle lat. To oczywiście masę projektów. Od przemocy wobec kobiet, z kwestii niedyskryminacji, po wielkie szkolenia w zakresie Europejskiej Konwencji adresowane do adwokatów, sędziów. To było tysiące ludzi.
I to były całe długie lata pracy.
To były długie lata pracy i to była praca bardzo, powiedziałabym, mieliśmy, to było maleńkie biuro, ja mówię biurko, maleńkie biuro z koleżankami akurat, raczej były to nie tylko, ale byli też i panowie, w każdym razie to było właściwie 2, 3, 4 osoby.
Ja sobie wyobrażałam, że 50.
Nie. Natomiast bardzo wielu było wolontariuszy wtedy, kiedy organizowałam tutaj szczyt Rady Europy. Trzeci szczyt Rady Europy, to wtedy po prostu szaleliśmy po całej Polsce.
No to jeszcze przypomnę, że została pani laureatką, znaczy Uniwersytet w Zurichu przyznał pani tytuł, przyznał pani doktorat honoris causa, czyli jest pani w tej chwili już taką osobą, no mało powiedziane, szacowną. Taką rzeczywiście poważaną, tak.
No tak, ale to ja mówię, po pierwsze, jeżeli chodzi o Zurich, to jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie, bo jestem pierwszą Polką, Polakiem od 1833 roku, od momentu, kiedy powstał Uniwersytet w Zurichu.
No to duma, oczywiście.
I jestem pierwszą osobą właśnie, która dostała doktorat honoris causa. To duma naprawdę wielka. Z tym, że akurat to życie mojego pokolenia, nasze życie, płynęło w czasach takich też niezwykłych, prawda, bo tak na pograniczu, najpierw te
no, ale
historie.
To są już takie, przepraszam, że tak, pani doktor przerwę, to są już takie trochę wspominki, ale
tak,
no.
Ale to buduje, przeszłość buduje teraźniejszość i przeszłość.
A to niewątpliwie.
Nie ma o tym mowy. Nigdy bym nie czuła grozy opresyjności państwa, gdybym nie dotknęła tej opresyjności wcześniej.
No to jeżeli o opresyjności mowa, ja proszę powiedzieć, jaka jest prawda o tym, co się dzieje właśnie na granicy z Białorusią?
Prawdy dotknęliśmy. Nikt nam nie powie, że jest inaczej, bo patrzyliśmy na tę sytuację uczestnicząc. W tym wszystkim uczestnicząc i pomagając. I widzieliśmy najpierw tę grozę, dramat ludzi przedzierających się przez bagna. Nikt w Polsce nie mógłby uwierzyć, gdyby, oczywiście nie mogliśmy w pewnych sytuacjach, nie można robić zdjęć, bo przecież to są ludzie wrażliwi, nie można narażać ludzi na coś takiego. Ale ja pamiętam, przed oczyma mam w szpitalu rodzinę z dwójką chłopców całkowicie sparaliżowanych, którzy zostali przeniesieni, malutkich dzieci wyglądały na 2 lata, to byli chłopcy, którzy mieli po 10 lat. To było po prostu. I ci ludzie uciekali z Iraku, licząc na to, że te dzieci będą miały wsparcie, opiekę. Nikt mi nie powie, że nie było takich sytuacji, kiedy potwornie skatowani ludzie, widzieliśmy zdjęcia, widzieliśmy obrażenia na ciele, dotarli do Polski, błagając o pomoc. Ludzie w lesie, na cmentarzu, to są wojenne obrazy.
Przechodzimy teraz do drugiej części naszej rozmowy, to znaczy żegnamy słuchaczy radia RMF FM i zapraszamy do mediów społecznościowych, portalu RMF24 i radia internetowego. To dlaczego mamy w Polsce taką wielką przepaść między tym naszym podejściem, otwartym sercem dla uchodźców z Ukrainy, a zamkniętym dla uchodźców po tej stronie granicy z Białorusią?
Nasza obserwacja i analiza tej sytuacji pokazuje jednoznacznie, że Ukraina blisko, wojna, obraz jednoznaczny.
Znamy Ukraińców.
Znamy Ukraińców. Ukraińcy pracują, Ukraińcy są blisko
Ukraińki
nas.
Ukraińki są przy naszych rodzicach, dzieciach.
Tak, kościół, bardzo wielu Ukraińców to są ludzie bardzo religijni, praktykujący i w kościele katolickim, w kościele prawosławnym, więc mówię, to jest zupełnie. I jeszcze powiem coś bardzo brutalnego. W dodatku to są osoby, które są z naszego kręgu kulturowego, rasa wiadomo jaka, a my nagle stykamy się z ludźmi z odległych krajów afrykańskich, którzy przyjeżdżają, którzy nie znają języka, nie potrafią się komunikować, stłamszeni, zmaltretowani. I teraz powstaje pytanie, czy te działania, wrogie działania wobec tych ludzi, którzy przyjeżdżają z odległych krajów, czy one nie są efektem propagandy? One są efektem tego przekazu, który idzie ze szczytów władzy, gdzie mówi, słyszeliśmy o insektach, słyszeliśmy, ale przecież pamiętamy doskonale konferencję słynną, niestety konferencję prasową. Ta konferencja prasowa jest słynna w całym świecie. Ta
konferencja prasowa, na której Jarosław Kaczyński mówił o osobach, tak? Dobrze
nie,
mówię?
Mówię, jedna konferencja, do którą przytacza komisarz, pani komisarz praw człowieka, o tej konferencji, o której pani mówi, że cudzoziemcy, prawda, uchodźcy przynoszą
choroby.
To jest jedna konferencja, a druga konferencja, która niestety również stała się sławna w całym świecie, to jest te obrazy zoofilii. To było, ależ oczywiście. Czyli buduje się mur i wrogość.
Ale, no właśnie.
Ale jeszcze przepraszam, a czy ta wojna, która gdzieś się tam w Afryce toczy, czy nas to obchodzi?
Nie.
Nie. A to, co się dzieje w Afganistanie, to daleko. To nas to nie obchodzi. Natomiast Ukraina jest tu blisko i jeszcze to zetknięcie z Rosją, to dlatego tak zupełnie odmienny jest to obraz.
No ale mówiła pani w swoim wykładzie teraz na uniwersytecie, czy w panie, mury runął, to jest uniwersytecki wykład, przepraszam, że nadzieja w polskich sądach, ale jaka nadzieja w polskich sądach, skoro te sądy są w takim stanie, jakim są?
Sądy są...
Nadzieja w polskich sądach, bo...
Tak, nadzieja w polskich sądach, dlatego że indywidualnie, na przykład wojewódzkie sądy administracyjne rozstrzygają sprawę dotyczącą właśnie wywózek. Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę, słynną sprawę dziennikarzy i przyznając rację, że oni nie naruszyli prawa. To była ta sytuacja, w której oni się znaleźli za strefą, która była strefą wyłączoną od normalnego ruchu z powodu stanu nadzwyczajnego.
Tak zwana zona.
Tak zwana zona. Tak. I Sąd Najwyższy przyznał rację, poza tym podkreślił, że to jest naruszenie konstytucji, prawa prasowego i tak dalej.
Czyli takie wyroki zapadają. A czy to w praktyce ma jakiś wpływ?
Ja się zastanawiałam, czy to ma wpływ w praktyce. Praktyka jest bardzo ograniczona. Orzeczenie sądu dotyczy konkretnej sytuacji, jest totalnie ignorowane przez funkcjonariuszy. Totalnie. Tylko że przyjdzie czas, kiedy będziemy za to, funkcjonariusze będą odpowiadali. I to jest właśnie ten moment. Oni już teraz wiedzą, że są znani z imienia i nazwiska ci, którzy dokonują wywózek 24 godziny na dobę rodziny, dzieci do lasu. I sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny i w Warszawie, i w Białej Podlaskiej stwierdził, że tego typu działania to są niehumanitarne, nielegalne, że naruszają przepisy prawa, a w ogóle te przepisy prawa...
To kto za to odpowie kiedyś? To znaczy mam nadzieję, że niedługo.
No, kto za to będzie odpowiadał? Jeżeli nie będzie odpowiedzialności za to konkretnych, indywidualnych funkcjonariuszy i tych, którzy zlecają tego typu działania, to znaczy, że pozwalamy i dozwalamy na bezprawie.
Konkretni funkcjonariusze będą.
Ale również ci, którzy wydają polecenia. To nie jest tak, że funkcjonariusz indywidualny nie może się zasłaniać tym, że dostał rozkaz, bo rozkaz on musi ocenić zgodność z prawem tego rozkazu. My tłumaczyliśmy funkcjonariuszom, mówiliśmy, w ten sposób łamiecie polską konstytucję.
No już i co funkcjonariusze Straży Granicznej mówili
że,
o tym?
Że konstytucja jest daleko. Że konstytucja jest daleko, a oni mają przepisy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i ich to interesuje. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, która po prostu nie mieści mi się w głowie. Ja występowałam w takiej sprawie dotyczącej właśnie owych wywózek i tłumaczyliśmy funkcjonariuszom, że wyrzucają tych ludzi na teren państwa niebezpiecznego, Białoruś. I na to otrzymaliśmy odpowiedź, że nie było żadnego przekazu, oficjalnego przekazu, że Białoruś jest państwem niebezpiecznym. Nie mają nic na piśmie.
Nie dostali takiego pisma.
Tak, nie dostali. W związku z tym uważa się, że Białoruś jest państwem bezpiecznym i można tam wyrzucać ludzi. A ja chciałam się zapytać, no jak to z jednej strony MSZ mówi, występuje w sprawie Andrzeja Poczobuta. No,
właśnie, Andrzej Poczobut, właśnie. Jeszcze chciałam o niego zapytać, ale myślę, że tutaj argumentacja mogłaby być taka, jeżeli ci ludzie przyjechali do Białorusi, aby przekroczyć potem poprzez Białoruś, przekroczyć polską granicę i ewentualnie wyruszyć dalej na zachód, to nie było to dla nich takie straszne. Oni przyjechali przyjechali żywi i z własnej woli.
Tak. Oczywiście. Oni byli poinformowani, że mogą przekroczyć granicę Unii Europejskiej. Byli w absolutnej nieświadomości. Sprzedali cały swój dobytek, żeby uciekali, ratowali siebie i rodziny. I teraz tak wyglądają migracje często na całym świecie. Ci ludzie uciekają, a to, że oni nielegalnie przekraczają granice, to mamy konwencję genewską, która mówi, że żadne państwo nie będzie karało za nielegalne przekroczenie granicy. Nie. Mówimy i konstytucja, i prawo Unii, i Europejska Konwencja mówi o zakazie właśnie ten non-refoulement, czyli zakaz wywożenia ludzi, deportowania ludzi. Musi być procedura.
I teraz, i rzeczywiście to funkcjonariusze Straży Granicznej będą stawiani przed sądem?
No, trudno mi powiedzieć, czy będą stawiani przed sądem. Ja chciałam się zapytać, chociaż może to nieuprawnione porównanie, ale policjanci, funkcjonariusze policji, którzy zachowywali się w sposób, łamali przepisy prawa w czasie różnych demonstracji, jaka jest odpowiedzialność tych funkcjonariuszy? Dość iluzoryczna. Prawda?
No więc właśnie.
Więc ale to jest pytanie.
Zapytam ogólniej przy tej okazji demonstracji ulicznych. Czy da się w Polsce przywrócić praworządność, nie naruszając konstytucji? Przywrócić. Załóżmy, że opozycja wygrała wybory, zabiera się do przywracania praworządności.
Ja sobie nie wyobrażam, że przywracanie praworządności mogłoby się odbywać z naruszeniem konstytucji.
A czy to jest technicznie możliwe?
Możliwe.
To są jest na technicznie. To sposoby.
Tak jest. Przygotowywane są raporty, przygotowywane są rozwiązania, które nie można posługiwać się taką bronią, którą w tej chwili konsekwencje tego, co mamy dzisiaj, to właśnie to, że sądy są w takiej zapaści, że nie możemy dostać środków finansowych z KPO, nie jesteśmy w stanie zrealizować cząstki kamieni milowych, które wydawałoby się, że to jest bardzo proste. Co stało na przeszkodzie, żeby ustawa o Sądzie Najwyższym inaczej wyglądała? Co stało na przeszkodzie, żeby po co kombinować, kiedy całe postępowanie dyscyplinarne powinno być w Sądzie Najwyższym, a nie w NSA? Wszyscy mówili, że to jest niekonstytucyjne rozwiązanie.
Wszyscy i to nawet trzeba przyznać z obydwu stron.
Ale z obydwu stron i również i sędziowie NSA i prezes NSA. Wszyscy wskazywali na niekonstytucyjność tych rozwiązań.
Ale ten Gali galimatias da się jakoś, zdaniem pani doktor, wyjść z tego galimatiasu,
ja jeżeli odpowiednio... To, że ja uważam, ale są wybitni specjaliści, eksperci, którzy mają bardzo
pomysły na to dobre. Jeżeli one zostaną zrealizowane, to na pewno nie będzie, te dobre pomysły, nie będzie to się działo ze szkodą dla konstytucji. Chciałam spytać o Andrzeja Poczobuta. Czy istnieje jakiś, czy jest jakaś szansa, żeby Polska mogła pomóc, tak mówiąc dosłownie, swojemu człowiekowi więzionemu w Białorusi?
Ja myślę, że sprawa, akurat miałam przyjemność kilka razy spotykać Andrzeja Poczobuta. Była taka bardzo ciekawa konferencja w ambasadzie kanadyjskiej. Andrzej Poczobut się wypowiadał i dlatego to jeszcze mi przybliża ten obraz Andrzeja Poczobuta. Ja myślę, że oprócz tego, że prezydent Andrzej Duda się wypowiadał na ten temat w różnych gremiach, że MSZ działa i tak dalej, myślę, że sprawa Andrzeja Poczobuta jest sprawą bardziej Unii Europejskiej w tej chwili niż Polski. I moim
zdaniem...
Ale
w jakim sensie?
W sensie ochrony praw jednostki. Czyli to, co moim zdaniem Unia Europejska też wypowiadała się, ale być może należy absolutnie wzmóc działania. One mogą, jeżeli one będą takie...
Ale ta jednostka nie jest obywatelem Unii Europejskiej.
To nic nie szkodzi.
To nie szkodzi.
To nic nie szkodzi, ale przecież Unia Europejska...
Ta jednostka, czyli Andrzej Poczobut.
Unia Europejska zajmuje się ochroną praw człowieka nie tylko w Unii Europejskiej, ale również i na zewnątrz. I to jest obszar nie tylko dla Unii, dla ONZ-u, gdzie i dla cichych negocjatorów. Moim zdaniem to też powinno być przedmiotem pewnych cichych negocjacji. Tego ja nie wiem, czy jest. Ale...
Bo tak jak sądząc z tego, jak to wygląda, to, że tak powiem, Łukaszenka ma to głęboko w nosie.
Ale przecież
to,
musimy...
To znaczy naszą
musi być presja państw zachodnich. Ona może być bardziej skuteczna, aniżeli presja Polski.
Ach tak.
Tak, dlatego że Polska postrzegana jest przez Białoruś jako kraj wrogi, to nie ulega wątpliwości. Polska w sprawie Andrzeja Poczobuta na poziomie dyplomatycznym robi to, co może. Skuteczność tych działań nie będzie duża, ale przypominam...
Ale jaki kraj to miałby być?
To nie wskazujmy kraju, ale przypominam, jak było z Julią Tymoszenko. Przypomnijmy sobie, kto negocjował zwolnienie.
Nie pamiętam. Nie pamiętam tego.
Politycy niemieccy. Były to ciche negocjacje.
Myśli pani doktor, że takie ciche negocjacje mogłyby zostać teraz podjęte przez...
Ale oczywiście.
Polityków niemieckich?
Ale ja mówię, to jest moje myślenie, natomiast jestem przekonana, że tego typu myślenie gdzieś jest podejmowane, jak najbardziej, wyobrażam sobie.
Oby, ale może tak. To tylko nam tak zależy na tym. Nie,
chyba nie.
Niekoniecznie.
Chyba nie.
No to oby tak było. Ustawa, pomysły rządzących dotyczące ustawy o osobach leczonych psychiatrycznie. Coś takiego się pojawiło. O co tam chodzi? Mają psychuszki wrócić tutaj? Znaczy nie było tego w Polsce, w Rosji Radzieckiej było coś takiego.
My zajmowaliśmy się, czyli w Biurze Rzecznika i rzecznicy kolejni, zajmowali się ochroną zdrowia psychicznego. Od wielu lat.
No bo to są też te osoby, które potrzebują szczególnego wsparcia.
Tak. I po pierwsze standardem leczenia, traktowania są raporty przygotowane, opracowane przez zespół, który jest zespołem KMPT, czyli Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. Jest jeden czarny punkt na mapie Polski, a może już w tej chwili dwa, to jest Gostynin i w tej chwili filia, czyli Czersk. I to było jakiś poligon chyba doświadczalny, trudno mi powiedzieć. Oczywiście tam
dla psychiatrów?
To jest, nie wiem, dla wszystkich, dla państwa stworzono potworek, który niszczący naprawdę jakiekolwiek możliwości pozytywnego oddziaływania, leczenia ludzi, terapii. I to nie chcę rozszerzać, to jest na oddzielną rozmowę. I nagle wyskakuje nam projekt ustawy, który pokazuje, że właściwie łatwość dla instytucji orzeczenia, że ktoś może być bez zgody umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Różne kategorie, w głowie się to nie mieści. Pan doktor Balicki grzmi i mówi, to po prostu robimy coś skandalicznego i muszę powiedzieć, że powinniśmy krzyczeć, głośno w Polsce krzyczeć, ponieważ ten projekt ustawy jest skandalem.
I to są ostatnie słowa, pani doktor, bo musimy już kończyć, czas nas goni. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wizytę. Moim gościem była doktor Hanna Machińska, ekspertka prawa europejskiego, była wicerzeczniczka praw obywatelskich. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Kazimierza Szczuka.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.